Słuchajcie, chciałbym, abyśmy skoncentrowali się na tym, co wydarzyło się kilka tysięcy lat temu w niejakim mieście Betlejem, w mieście Dawida. Betlejem, inaczej z hebrajskiego, dom chleba. Okazuje się, że właśnie w tym mieście narodziło się dziecię, które stało się potężnym panem. W tym mieście narodziła się nadzieja dla całej ludzkości. Ale w tym mieście, poza tym, że narodził się Pan, narodziła się nadzieja, doszło także do pierwszej konfrontacji sił dobra ze złem. Chciałbym, abyśmy dzisiaj prześledzili razem tok wydarzeń, które miało miejsce w Ewangelii Świętego Mateusza. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, jak Jezus się narodził, gdzie się narodził i co go czekało później. Chciałbym, abyśmy przeczytali razem wspólnie wersety i razem rozważyli. Mało tego, żebyśmy je przeczytali, ale żebyśmy je także wzięli do swojego serca i abyśmy popatrzyli na to, co nas czeka w przyszłości. Narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Jego matka Maria wyszła za Józefa, lecz zanim wspólnie zamieszkali, okazało się, że jest ona w ciąży za sprawą Ducha Świętego. Jednak Józef, jej mąż, jako człowiek prawy, nie chciał jej zniesławić, dlatego zamierzał rozwieść się z nią bez rozgłosu. Gdy rozważał taką możliwość, ukazał mu się we śnie anioł Pana i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To, że się spodziewa dziecka, sprawi Duch Święty. Urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud z jego grzechów. Wszystko to stało się po to, by wypełniła się zapowiedź Pana, przekazana za pośrednictwem proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Po obudzeniu się Józef postanowił zrobić tak, jak mu polecił anioł Pana. Przyjął swoją żonę, nie współżył z nią jednak aż do narodzin syna, któremu dał na imię Jezus. Jak widzimy, na początek musi być dwójka. Był mąż, Józef i Maria. Okazało się, że Józef był bardzo uczciwym człowiekiem. Słowo Boże mówi o tym, że naprawdę był praworządny. I kiedy dowiedział się, że Maria jest w ciąży, kiedy zobaczył, że Maria jest w ciąży, okazało się, że chciał ją potajemnie opuścić, aby jej nie zhańbić. Lecz mamy cudowną interwencję, znowu ponadnaturalną interwencję anioła, który mówi, że to, co się teraz wydarzy w tym życiu Marii, jest zaczątkiem czegoś większego. Jeszcze większej interwencji. Jest to interwencja Ducha Świętego i to poczęcie, to dziecię jest poczęte z Ducha Świętego. Jest to credo chrześcijaństwa. Jest to pierwsze credo chrześcijaństwa. Że wiele dzisiaj współczesnych ludzi odrzuca ten fakt, że Jezus mógł być poczęty z Ducha Świętego. Jak to jest możliwe? Biblia mówi jednoznacznie, Słowo Boże nam mówi jednoznacznie, poczęty z Ducha Świętego. Dotknięty. Dotknięty z nieba. Dotknięta z nieba, dokładnie można powiedzieć. Poczęta. Poczęło się dziecko z Ducha Świętego. I czasami rozumiem was i sam siebie też kiedyś tak rozumiałem, że miałem pewne wątpliwości do tego, czy rzeczywiście tak było. Czy rzeczywiście tak jest, że to, co wydarzyło się kilka tysięcy lat temu, to nie jest tylko jakaś bajka, to nie jest tylko jakieś wydarzenie, czy to jest fakt. Oczywiście człowiek, który czyta Biblię, a nie jest człowiekiem, który ma ducha, to przeczyta ją i powie, tu jest wiele ciekawych rzeczy. Pośród tych znajdę i taką, która może przeczyć prawom logiki. Ale człowiek duchowy, który czytający Biblię, duch odświeża mu to, co czyta i pokazuje mu, że tak, to jest prawda. Dla Boga nie ma żadnej rzeczy niemożliwej. Skoro Bóg w swojej miłości zesłał to małe dziecię, skoro Bóg w swojej miłości i łasce stworzył ten świat, mnie i ciebie, to żadna rzecz dla Niego nie jest niemożliwa. Więc od razu nasuwają się dwa typy ludzi, którzy czytają Słowo Boże. Człowiek o kształcie intelektualisty będzie doszukiwał się tylko i wyłącznie roszczeń. Człowiek duchowy będzie starał się ją akceptować, przykładać do swojego serca i na podstawie jej oczyszczać. Więc pierwsza konfrontacja, jaką dochodzi, to dochodzi w naszym sercu. Czy jesteśmy w stanie zaakceptować fakt poczęcia właśnie Jezusa za sprawą Ducha Świętego? Czy kwestionujemy to? Czy bierzemy to rzeczywiście, że tak było i tak jest? Od razu jest powiedziane, jak ma mieć dziecię na imię. Dziecię ma mieć na imię Jezus. I od razu anioł wytycza mu zadanie. To nie jest dziecko jedno z wielu. To jest Boże dziecię. To jest ktoś ważny. To jest ktoś, kto odkupi świat. I teraz, gdy przeczytamy werset 21, urodzi ona syna i dasz mu na imię Jezus. On bowiem wybawi lud swój z jego grzechów. To jest bardzo ważne. Dziecię, które jeszcze nie zostało poczęte, już ma wyznaczone zadanie. Ma wybawić lud z grzechów. Ma wybawić mnie i ciebie od grzechu. Ma wybawić mnie i ciebie od sił ciemności. Ma wybawić mnie i ciebie od potępienia. Ma wybawić mnie i ciebie od wszelkiej nieprawości. Ale ma dać tobie nadzieję, miłość, wiarę i w to, że kiedy będziesz z nim i w nim zanurzony, będzie czekało cię wieczne życie. I zobaczcie, od razu to dziecię ma cel. Ma cel. To jest Jezus, który zgładzi każdy grzech. Odkupi świat. Weźmie winę całego świata. Bez względu na to, czy wierzysz to, czy nie, weźmie winę całego świata na siebie. Ciekawostką jest to, że cały Stary Testament zapowiadał to wielkie wydarzenie. Cały Stary Testament aż huczał o tym, że ktoś taki przyjdzie. Żydzi spodziewali się kogoś bardziej potężnego. Żydzi spodziewali się Mesjasza, który przegna Rzymian z okupowanej Palestyny. Żydzi spodziewali się Mesjasza, który w sposób ponadnaturalny lub wojskowy, militarny rozniesie dominację rzymską w tamtym rejonie. A tu cóż, Bóg znowu się ukazał w inny sposób. W postaci małego dziecięcia położonego w żłobie, do którego przybyli pasterze, do którego później przybyli mędrcy ze wschodu. Mateusz potwierdza ten fakt, przytaczając właśnie słowa proroka. Oto pocznie dziewica, urodzi ona nam syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Bóg z nami. Bóg jest zawsze z nami. To dziecię dorasta, później umiera i zmartwychwsta. To dziecię żyje. To już nie dziecię, tylko wszechpotężny król. Ale za chwilę będziemy o tym mówili. Kiedy po tym widzeniu i tej całej instrukcji, którą dał anioł pański Józefowi, tak Józef zaniechał swojego planu. Ile razy my w życiu, kiedy dostajemy instrukcję, przeciwstawiamy się Bożemu porządkowi? Ile razy w życiu, kiedy tak naprawdę otrzymujemy coś z nieba i Bóg nam mówi, zrób to, zrób tamto, idziemy zupełnie, zupełnie inną stronę. Popatrzcie na Józefa. Józef wykonał to, co anioł pański mu zwiastował. Wykonał to, co do niego należało. Wykonał to, co musiał wykonać, ponieważ był częścią Bożego planu i zamysłu. Bóg nie chciał rozbitej rodziny. Bóg chciał pełną rodzinę. I zamysł Józefa został unicestwiony. Dalej mamy kolejną część tej historii. Pierwsza część to jest narodzenie. Jezus się urodził. Jezus ma misję. I teraz mamy podarki. Każdy z nas lubi otrzymywać prezenty. Każdy z nas uwielbia je dostawać. W różny sposób. Nie ma człowieka, który by powiedział, ja nie lubię otrzymać prezentów. To jest dziwne. Być może oszukuję sam siebie, być może taki jesteś. Ale większość z nas lubi otrzymywać prezenty. Jezus otrzymał prezent. Zapowiedzi, przyszłe zapowiedzi. I byli to mędrcy ze wschodu. Poczytajmy razem. Historia biegnie dalej. Gdy Jezus urodził się w Betlejem, w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowo narodzony król Żydów. Bo zobaczyliśmy wschód, jego gwiazdy, i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie ma się urodzić Chrystus. W Betlejem judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś ostatni wśród książęcych miast Judy. Bo z ciebie wyjdzie władca, król, będzie pas mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie i odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja chciałbym tam udać się i złożyć mu hołd. Po wysłaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, a stanęła nad miejscem przybywania dziecka. A widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upali przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili ze swojej strony inną drogą. Mamy mędrców ze wschodu. Czy Biblia mówi, że oni byli znawcami prawa? Nie. Byli mędrcami. Posiadali wiedzę. Są różne domniemania historyczne, że byli prawdopodobnie to Babilończycy, którzy mieli mocno rozwiniętą astrologię. Ale zostawmy domniemania i historię troszeczkę na boku. Ona może nam tylko uzupełniać ten fakt. Fakt jest faktem. Biblia nie wspomina, ile było królów. Nie mówi o królach, tylko mówi o mędrcach. I stańmy na straży porządku. I mogło być to ich dwóch, mogło być trzech, mogło być pięciu, mogło być dziesięciu. Niemniej z tekstu przynieśli trzy prezenty. Stąd też domniemamy, że mogło być ich trzech, bo każdy mógł przynieść pojedynczo. Ale oczywiście w tekście tekst nie mówi, ilu było, więc to jest ta sprawa sporna, a królowie są dodatkiem do tradycji kościelnej, w związku z czym pozostawmy tradycję, skupmy się na tekście. Cóż, Herod trzęsie się. Jest napisane, że kiedy Herod usłyszał, że narodzi się król Żydów, cała Jerozolima przeraziła się razem z nim. To oznacza, że miał władzę absolutną. To oznacza, że był panem życia i śmierci. I Herod zaczął kombinować w swojej głowie, jak unicestwić ten plan. Jak nie dopuścić do tego, by Mesjasz się narodził. Albo inaczej, jak zgładzić Mesjasza. Jak go zabić. Tak wam powiedziałem na samym początku, że człowiek duchowy czyta tą Biblię z otwartym duchem, a duch ożywia mu literę. A człowiek intelektualny może czytać to jako wzruszającą historię. I teraz, kiedy to czytamy, możemy zobaczyć, jak jako duchowi ludzie, że na samym początku to małe, niewinne dzieci, owinięte gdzieś leżące w żłobie, jak mówi Ewangelia Łukasza, już toczy bój. Siły zła w postaci Heroda zamierzają zabić Jezusa. Zabić Jezusa. Dokładnie. Tutaj później dalej będzie mord, śmierć dzieci. Herod wpadł na taki genialny pomysł. Nie dlatego, że bał się o władzę, tylko diabeł, przeciwnik Chrystusa, wiedział o tym, że czas jego jest bliski. I wiedział, co się stało w ogrodzie Eden. Ewa i Adam zgrzeszyli i zostali wygnani. I wiedział o tym, że przyjdzie ktoś, kto poniesie winy i odkupi winy skażonego stworzenia. Mnie i ciebie. I wiedział, że jeżeli zdoła użyć wszelkich sił, całego swojego arsenału, i jeżeli uda mu się zabić to dzieci, to krzyż i Golgota się nie dokona. Więc postanowił, w dalszych wersetach czytamy, wymordować wszystkie dzieci. Musiała to być wielka rzeź. Musiał być to wielki, okropny płacz. Ale Jezus jest bezpieczny. Mamy kolejną interwencję. Jezus jest bezpieczny. Jezus ucieka z całą rodziną do Egiptu. Skupmy się na tych podarkach. Tak wam powiedziałem, na pewno każdy z was lubi dostawać prezenty. Jezus też dostał prezenty. Właściwie dostał zapowiedzi tego, co będzie. Dostał złoto, jak czytamy. Symbol królewski. Jest królem. Jest to dziecię małe, młode, w żłobie, dla którego miejsca nie było, otrzymało złoto. Coś szczególnego. Coś drogocennego. Coś w tamtym czasie, co było bardzo cenne. I dzisiaj, do dzisiaj złoto jest cennym kursem. Jest wymieniane w każdym banku. Możesz płacić złotem w banku i otrzymać pieniądze z powrotem. Kadzidło jako symbol, że będzie najwyższym kapłanem. Będzie kapłanem. Obejmie urząd kapłana. I mirrę. Zapowiedź tego, co, w jaki sposób skończy. I czym będzie posypany. Takie prezenty otrzymał Jezus. Złoto, kadzidło i mirrę. Małe dzieci. Małe dzieci. W tamtym czasie. Które będzie dorastało. Które będzie spędzało czas w świątyni. Które będzie rozmawiało z Bogiem. W sposób szczególny. Otrzymało szczególne prezenty. Które pokazują mu i będą wytyczały i determinowały jego życie. Jak widzimy, Herod zwołał wszystkich znawców prawa. Faryzeuszy. Oni wiedzieli doskonale, tak jak wstępnie powiedziałem, że takie dziecię się narodzi. I powiedzieli, przecież no to tak już jest. I ty, Betlejem, ziemo judzka, wcale nie jesteś ostatnia wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Oni wiedzieli. Lecz znali ten zakon tylko i wyłącznie literalnie. religijnie. Okazuje się, że pokłon oddali mu mędrcy ze wschodu, padli na kolana przed małym dzieckiem, przynieśli mu podarki, zapowiedź przyszłych rzeczy i pasterze. Prości ludzie. A gdzie byli uczeni? Gdzie byli faryzeusze? Gdzie byli znawcy Tory? Gdzie byli ci, którzy wiedzieli, że takie wydarzenie będzie? Przecież tak wspomniałem, cały Stary Testament huczał, że Jezus ma przyjść. Gdzie oni byli? Jezus później powraca. Kiedy Herod ustaje, jego władza ustaje, Jezus później powraca. I dalej się cudownie rozwija. Aż do momentu śmierci i zmartwychwstania, dzięki czemu wypełniło się to, co powinno się wypełnić. To, co Bóg zaplanował dla jego życia. Chciałbym, abyśmy z tej historii wyciągnęli kilka faktów. Musimy dopuścić pewne zdarzenia do swojego życia. Albo i nie. Pierwsze zdarzenie jest takie, że w naszym życiu będą się działy też interwencje boskie. Lub dzieją się, a o tym nie wiesz. Zarówno Józef, jak i cały Nowy Testament, całe Nowe Przymierze pokazuje nam, że aniołowie będą interweniowali w różny sposób. Zarówno interweniowali u tego małego dziecięcia imienia Jezus, ale także w życiu apostołów i w naszym także. Kolejna rzecz, którą chciałbym, abyście pamiętali, że Bóg z nami. Bóg jest zawsze z nami. Jest różnie to w tłumaczeniach napisane. Bóg z nami lub Bóg jest zawsze z nami lub Bóg jest z nami. To są różne tłumaczenia. Niemniej sens jest jedno. Słowo Bóg jest z nami użyte jest w trybie teraźniejszym. Nie przeszłym, nie przyszłym, ale teraźniejszym. Jest to zapowiedź tego, że Bóg jest zawsze z tobą. Do skończenia twoich dni. Kolejna rzecz. Czy jesteś w stanie zrozumieć sens, dzisiaj głębszy sens Bożego Narodzenia? Czy jesteś w stanie zrozumieć głębszy sens przeżywania tego, co się wydarzyło? Nie można kategoryzować świąt, bo to ważne i nieważne. To mniej ważne od Wielkanocy, a Wielkanoc jest ważne. Nie układajmy pewnych kategorii. Czy przeżyjesz to, tą radość duchową, z której cieszyli się pasterze, a pokłon oddawali królowie? W sposób godny, który by ujął serce nie twoje, tylko Chrystusa? Czy jesteś w stanie przeżyć te święta w sposób duchowy, a nie konsumpcyjny, gdzie liczba makiełek lub liczba ryżu jest ważniejsza niż to, co się wydarzyło 2000 lat temu? Tamto życie było mniej skomplikowane niż nasze. To my żeśmy sobie je popsuli na własną modłę. Było proste. Nie mieli samochodów, nie mieli internetu. Ludzie się spotykali, rozmawiali. Więc sposób, w jaki przeżywano te ważne wydarzenia, narodzina dziecka, był olbrzymi. Czy będziesz w stanie cieszyć się z tego, że Jezus odkupił twoje winy? Czy jesteś w stanie radować się? I czy masz to Boże Narodzenie codziennie w swoim sercu? I zmartwychwstanie? Czy tylko od święta? I tak kończąc, znalazłem taki fajny werset, właśnie, nie werset, przepraszam, fragment jednego z ważnych wieszczy narodowych. Od czasu do czasu coś ciekawego napisali. Był to Adam Mickiewicz. Napisał tak. Wierzysz, że Jezus narodził się w żłobie? Prawda, lecz biada, jeśli się nie narodził w tobie. Nie wiem, czy to była osoba wierząca, czy nie, ale słowa, które powiedział, są trafne do dzisiejszej sytuacji. Ludzie wierzą, że Jezus narodził się w żłobie, ale nie poznają drugiej części tej historii, że Jezus musi się narodzić przecież w tobie. I że twoje serce jest tak naprawdę żłobem, miejscem, gdzie się Chrystus powinien narodzić. Gdzie się Chrystus powinien narodzić. To twoje serce jest tym usłanym, pięknym, niestworzonym darem, jaki powinieneś dać Chrystusowi. Twoje serce. Miejsce dla Niego. Jeszcze raz powtórzę to. Wierzysz, że Jezus urodził się w żłobie. Prawda. Zatem prawda. Lecz biada, jeśli się nie urodził w tobie. Niech w twoim sercu każdego dnia narodzi się Jezus Chrystus. Niech ta wieść Bożego Narodzenia płynie do was każdego dnia. Niech ta radość Bożego Narodzenia z tego, że Jezus zgładził grzechy i pokonał diabła, i pokonał mocy ciemności, będzie w waszych sercach rozlana. Życzę wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Więcej zadumy nad słowem, mniej w kuchni. Chciałbym, aby wasze święta były rodzinnymi świętami, tak jak świętował to Józef z Marią. To było coś dla nich szczególnego, wyjątkowego. I chciałbym, abyśmy zrozumieli, że tą istotą świąt jest Chrystus. I chciałbym, aby wasze serca było życiodajną stajnią, w której Chrystus każdego dnia się naradza. Jak Jezus powiedział do Nikodema: jesteś nauczycielem w Izraelu i takich rzeczy nie wiesz? Jak Jezus powiedział do Nikodema: musisz się narodzić na nowo. Musisz się narodzić na nowo. Chrystus w twoim sercu to jest narodzenie na nowo. Chrystus w twoim sercu to jest Boże Narodzenie. To jest Boże Narodzenie. Idźcie z tym Bożym Narodzeniem. Idźcie z tą dobrą nowiną. A na pewno dostaniecie baty. I na pewno będziecie musieli uciekać. Skąd ja to wiem? Ponieważ pierwsze karty Ewangelii pokazują, co rodzice robili, kiedy Jezus był mały. I przed czym się musieli chronić. Amen. Postańmy do modlitwy.